sobie wezmę od razu ten mikrofon, bo pewnie będę chodził. Witam Was serdecznie. Pozdrawienia z Koszalina. Od mojej żony, od mojego zboru. Niech Was Bóg błogosławi. Dzisiaj chciałbym, tak jak tutaj z pastorem rozmawialiśmy, chcę podzielić się przy okazji tu, że jestem na spotkaniach punktu zwrotnego z grupą wczoraj, to chciałbym podzielić się też Słowem Bożym ze zborem. Troszeczkę to będzie połączone, bo to, co mówiłem wczoraj Wam, i troszeczkę to, co dzisiaj Wam powiem, chociaż to będzie zupełnie co innego, także ci, którzy wczoraj nie byli, też będą wiedzieli, o co chodzi. Ja ale chciałbym powiedzieć o pewnej takiej dość dla mnie istotnej rzeczy, która gdzieś w moim sercu jest, o czym zaraz zobaczycie. Chciałbym, żebyśmy chwilę spędzili modląc się o to słowo, o nasze serca. Dobry Ojcze, chcę podziękować Ci za Twoje słowo w imieniu Jezusa. Że to jest taka potężna moc w całym wszechświecie, która wszystko stwarza i trzyma przy istnieniu. Twoje słowo ratuje, Twoje słowo jest słowem życia. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogliśmy poznać Twoje słowo, przyjść do tego słowa, Panie. Chwała niech będzie Tobie. Tak proszę Cię teraz o ten czas, o to, abyś błogosławił zwiastowanie Twojego świętego słowa, Panie, nasze serca, nasze uszy, aby, tak jak mówi Twoje słowo, z tego słuchania rodziła się wiara w naszych sercach. Niech Tobie będzie chwała, Jezu. Amen. Chciałbym, żebyśmy otworzyli drugą Księgę Królewską. 4 rozdział, strona 407. Wersety przeczytamy od 38 do 41. Wersety 38 do 41, tam jest taka historia z życia Elizeusza zapisana i było tak. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal. Gdy zaś uczniowie prorocy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi. Postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj strawy dla uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie pnącza, nazbierał z nich dzikich ogórków pełną swoją opończę. A przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla owych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść te potrawy, krzyknęli: śmierć w kotle, mężu Boży! I nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł: więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł: rozlej to dla tych ludzi, niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Taka historia z życia Elizeusza, jeden z cudów, który się wydarzył w życiu tego Bożego męża. Chciałbym oczywiście nie tyle opowiedzieć Wam tą historię, którą i tak dobrze znacie, ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, jakie ona może mieć znaczenie dla nas dzisiaj. Po pierwsze, taki fakt, takie pytanie. Człowiek musi jeść, żeby żyć, prawda, czy nie? Ja słyszałem o jakichś różnych próbach. Sam, kiedy poszczę, to wiem, jak jest potrzebne człowiekowi jedzenie, prawda? I człowiek musi jeść, żeby żyć. Czasem ludzie jedzą za dużo, czasami ludzie mają za mało jedzenia, ale bezsprzeczny jest fakt, że człowiek został tak stworzony, że aby żyć, musi jeść. Zgadza się? U Was też tak jest tutaj? Tak, podobnie. To się cieszę. To mamy jedną rzecz ustaloną, ale drugą taką sprawą, którą chciałbym, żebyśmy ustalili, to czy zgadzamy się w tym, że ważne jest to, co jemy, czy nie? Czy to nie ma znaczenia? Nie? To ma znaczenie, prawda? Że to, co jemy, szczególnie dzisiaj jakoś się tak bardzo zwraca uwagę, czy to ma tyle kalorii, czy może mniej kalorii, jakie ma tam wartości odżywcze, a jakie minerały, a jakie tam i tak dalej, prawda? Dzisiaj jest o tym głośno. Rzeczywiście, to, co jemy, też ma znaczenie. Jeżeli będziemy jedli złe pokarmy, niedobre pokarmy, nie będzie to służyło naszemu zdrowiu. Są pokarmy, które są zdrowsze, prawda? I są, wiadomo, że sałata jest zdrowsza niż hamburger. To każdy wie, prawda? Czy niż frytki. W każdym razie jest istotną że to, co jemy, to, czym się karmimy, też ma bardzo, bardzo duże znaczenie. I jest tak, Może my tego nie doświadczyliśmy, dlatego że żyjemy w kraju jako tako zasobnym, ale jest tak, że czasami, kiedy przyjdzie głód, prawdziwy głód, taki głód, jaki ludzie może przeżywają gdzieś w innych krajach świata, taki głód, który ludzie przeżywali być może w czasie wojny, to wtedy naprawdę człowiek potrafi zjeść prawie wszystko. Prawda? Ludzie sięgają wtedy po takie rzeczy, których nigdy by nie zjedli. Prawda? Czytasz jakieś doniesienia, jakieś wspomnienia na przykład z wojny, z obozów koncentracyjnych, gdzieś z jakichś obozów jenieckich. Czego to ludzie nie jedli, żeby jakoś utrzymać się przy życiu? Jak nie ma co jeść, no to sięga się po byle co. Prawda? Ja nawet jak byłbym naprawdę głodny, to bym zjadł pomidorową z ryżem. Nie? Oczywiście my nie sądzę, żeby tutaj był ktoś na tej sali, kto przeżył prawdziwy głód, kto był naprawdę głodny. Nie mówię o tym, że nie zjadł kolacji, obiadu albo że pościł przez 3 dni nawet. To nie mówię o takim głodzie. Mówię już o takim głodzie, który naprawdę zagraża zdrowiu i zagraża życiu, kiedy ludzie umierają z głodu, prawda? Nawet jeszcze dzisiaj na świecie ludzie umierają. Kiedy przychodzi głód, naprawdę człowiek jest gotowy sięgnąć po byle co. I wiecie co, oczywiście nie chcę mówić teraz, to nie jest wykład na temat żywienia, tym bardziej, że się na tym nie znam, ale chciałbym jak gdyby przenieść to na nasze duchowe życie, na nasze relacje z Bogiem i na nasze życie w ogóle. Nie chodzi mi teraz tutaj o pokarmy cielesne, to co jemy, to co wkładamy do ust, ale chciałbym zadać sobie i wam takie pytanie, czym się karmimy? Nie tyle nasze ciała teraz, nie? Ale czym karmimy nasze serca? Czym karmimy nasze dusze? Mając w pamięci to, co powiedzieliśmy. Człowiek musi jeść, prawda? Jego dusza też musi mieć pokarm, czy nie? To też się nie da, prawda, przeżyć, kiedy dusza nie ma pokarmu. Ważne jest, co człowiek je, zgadza się? To jest też bardzo istotne. I twoja dusza potrzebuje pokarmu. I twoje serce potrzebuje pokarmu dokładnie tak samo, jak potrzebuje pokarmu twoje ciało. I ważne jest, czym karmisz swoje serce. Ważne? Bardzo ważne, prawda? I tutaj jest, jak pójdziemy dalej w tym słowie, znaczy przyjrzyjmy się tej historii, która tutaj jest, prawda? Tu jest napisane, że przyszedł głód, że uczniowie Elizeusza nie mieli co jeść, no i wyszli gdzieś na pole szukać jedzenia. Może coś znajdziemy. Jeden z nich szedł, no i znalazł. Napisane jest, że znalazł jakieś dzikie ogórki, których nigdy nie znali, nie? Czyli po prostu co było, co zrobił, nazbierał tego, no bo wydawało mu się, że takie podobne do ogórków może to się nada. Nakroił, okazało się, że te ogórki są trujące. I teraz zobaczcie, w życiu naszym tak bywa. Kiedy twoje serce jest głodne, kiedy twoja dusza jest głodna, czasami chcesz się nakarmić. I jak nie ma nic, to sięgasz po byle co. Prawda? Jak nie ma nic, to sięgasz po byle co. Wielu ludzi w tym kraju, wielu ludzi w tym mieście żyje właśnie w taki sposób. Nakarmili swoje serca, nakarmili swoje dusze złym pokarmem, trującym pokarmem. Pokarmem, który jest dla nich bardzo niebezpieczny. I chorują, a niektórzy umierają. Pytanie jest takie, czym ty karmisz swoje serce? Czym ty karmisz swoją duszę? Ci uczniowie Elizeusza natknęli się, byli głodni, musieli przygotować coś do jedzenia. Byli tak zdesperowani, że wkroili do kotła to, czego nie znali. Byle co. To, na co się natknęli. Co mogli znaleźć? Tak właśnie bywa też w naszym życiu. Na co się natykamy, to jemy. Film w telewizji? Nie wiadomo, co za film. Ale tam siedzę, oglądam, prawda? Plotka. Ktoś przyjdzie, wiesz, ta siostra to... Ona to... Ja ci tak w trosce o nią powiem, nie? Że ona to się nie zachowuje najlepiej. Karmimy się. Karmimy się różnymi rzeczami. Karmimy się, kiedy przychodzi do nas i mówi słowa zniechęcenia, rozgoryczenia. Karmimy się tym. Karmimy się złymi relacjami. Na co się natkniemy? Czy mamy wpływ na to, czym się karmimy, czy nie? Jak myślicie? Wasze telewizory mają tam taki czerwony guzik? Czy można powiedzieć człowiekowi, który przychodzi plotkować, nie będę tego słuchać? Ja mówię tylko takie przykłady, które mi się nasuwają pierwsze. Czym karmisz swoje serce? Co pozwalasz, aby przez twoje oczy, przez twoje uszy przychodziło do twojego serca? Uczniowie byli tak zdesperowani, byli tak głodni, że cokolwiek, co się tam natrafili, na co się natknęli, to chcieli zjeść. Na co ty naczekasz się w swoim życiu? Co pozwalasz, aby wypełniało twoje serce, twój umysł i twój czas? Wiele z tych rzeczy, na które się natykamy, potrafi zatruć nasze serca. Potrafi zatruć nasze umysły. Wiele z tych rzeczy. Przypomnij sobie rzeczy, które słuchasz, rzeczy, które oglądasz. Które z nich, jak ci się wydaje, są budujące, takie pożywne, że tak powiem, w duchu? A które są niedobrymi pokarmami i raczej psują twoje serce i zaśmiecają twój umysł? To, po co sięgnęli uczniowie, było złym pokarmem. W życiu ludzi, tutaj w życiu ludzi w Mikołajkach, w życiu ludzi w tym kraju i często w naszym życiu, wiele rzeczy potrafi zatruć nasze życie. Jest taką trucizną. Gorycz, żal, poczucie winy, o tym mówiliśmy wczoraj właśnie na spotkaniu. Kłamstwo, bunt, zniechęcenie. Czy też po prostu alkohol, narkotyki, cokolwiek. Człowiek chce poczuć się lepiej. Człowiek chce złagodzić ten głód, który jest w jego sercu i sięga po to, na co się właśnie natknie. Tak jak uczniowie Elizeusza. Na co się natknęli, to wkroili do kotła i chcieli zjeść. Wiele razy my też dajemy się diabłu oszukać i w kotle naszego życia znajduje się trucizna. Stań przed Bogiem, połóż przed Nim swoje serce i spytaj Go o rzeczy, które są w twoim sercu. Czy przypadkiem nie dałeś się oszukać? I czy przypadkiem w twoim sercu nie ma jakiejś trucizny? Może jakieś właśnie zniechęcenie? Może jakaś gorycz, uraza? Jakieś poczucie winy? Jakiś strach czy złość? Czym się karmisz jest bardzo istotne. I te trucizny wstępują do ludzkich serc i niszczą, i prowadzą do śmierci. Wierzycie w to, że na przykład uraza może być trucizną śmiertelną, prowadzącą do śmierci? Ja myślę, że tak. Nawet Salomon mówi, że kiedy serce jest chore, prowadzi to do wyniszczenia ciała. Nie? Ciało wtedy usycha, tak mówi Salomon. Wielu ludzi, życie wielu ludzi zostało zniszczone przez właśnie takie rzeczy. Przez trucizny, które wpuścili do swojego serca. Ty nienawidzisz. Ale ktoś mądry kiedyś powiedział, nienawiść bardziej zjada nienawidzącego niż nienawidzonego. Prawda to jest? Prawda. Jeżeli kogoś nienawidzisz, to jest twój problem bardziej niż tamtego człowieka. Jeżeli do kogoś chowasz urazę, to jest twój problem. Jeżeli plotkujesz, to mniej szkody ponosi tamten człowiek, a więcej ty. Bo jest to trucizna, która weszła do twojego serca i zatruwa twój umysł, twoje serce i twoje życie. Mam takie pytanie, co by się stało, gdyby uczniowie nie zauważyli, że to, co wkroili do kotła, jest trujące? Co by się stało? Oni w pewnym momencie zauważyli, mówią, trucizna, śmierć w kotle. Co by się stało, gdyby tego nie zauważyli? Zjedliby i po prostu by umarli, prawda? Wiecie, tu chciałbym taki temat poruszyć, że Rzeczywiście tak jest. Ludzie giną na tym świecie, idą do piekła. Bo większość z nich nie jest świadoma niebezpieczeństwa. Kilkanaście dni temu tu w Mikołajkach takie znane wydarzenie na całą Polskę. Ten biały szkwał, który przyszedł. 10 ludzi zginęło, tak? 10? Chyba 10 ludzi zginęło. Proszę? Czy 11? Te osoby zginęły. Kiedy słyszałem doniesienia w telewizji, słyszałem, że były to osoby, które piły alkohol lub po prostu nie założyły kamizelek ratunkowych na czas. Nie? Wiecie, kto zginął? Zginęli ludzie, którzy albo nie byli świadomi, albo zlekceważyli niebezpieczeństwo. My, głosząc Ewangelię o Jezusie Chrystusie, pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to uświadomić ludziom niebezpieczeństwo. Na świecie są dobre rzeczy, dobry pokarm i na świecie są rzeczy trujące. Kto nie wie, jest narażony na to, że może umrzeć. Uczniowie Elizeusza nie znali tej rośliny. Napisane, chociaż ich przedtem nie znali. Uczniowie Elizeusza byli tak desperowani, głodni, że chwycili się za byle co, aby tylko zjeść. I mało co nie spotkała ich śmierć. Zauważyli jednak, że w kotle jest śmierć i zawołali o pomoc. Zresztą zobaczcie, to położenie tych uczniów było tragiczne. Dlaczego? Bo co by się stało, gdyby zjedli, nie zauważyli, zjedli? Umarliby. A co by się stało, gdyby nie zjedli? Umarliby z głodu. Prawda? Życie człowieka czasami właśnie tak tragicznie wygląda. Jego serce jest głodne. Jego serce pragnie czegoś, sam nie wie on może czego. Pragnie pokarmu. Chce się czymś nakarmić. Ale wszystko, na co się natyka w swoim środowisku, gdzieś naokoło, to są trujące pokarmy. Nie zje, umrze z głodu. Zje, umrze od trucizny. To jest tragiczne położenie. W takim tragicznym położeniu znaleźli się uczniowie Elizeusza. Zjedzą, śmierć. Nie zjedzą, śmierć z głodu. Na szczęście był pośród nich ktoś, o którym wiedzieli, że mogą się zwrócić do niego o pomoc. Mąż Boży. I wołają do niego: Mężu Boży, jak tam jest napisane? Mężu Boży, ratuj! Właśnie tak. Czy pośród was jest ktoś, do kogo można zawołać o pomoc? Jest? No czy nie ma? Jak to jest? Jest? Jezus. Boży Syn. Synowie, uczniowie Elizeusza mieli tylko człowieka. Męża Bożego, prawda? Pomazańca. Ale my mamy kogoś, kto nigdy nie zawiedzie. I możemy też wołać: Synu Boży, ratuj. Tak? Ale kiedy człowiek woła ratuj? Na przykład kiedy zwiastujecie Ewangelię tutaj w Mikołajkach. To kiedy człowiek może zawołać ratuj? Szczerze, tak z serca, głęboko. Kiedy? Nie żeby zmienił kościół na przykład, albo zmienił swój sposób życia. Wiecie, kiedy człowiek zawoła: Synu Boży, ratuj, tak prawdziwie? Kiedy zrozumie swoje tragiczne położenie. Kiedy zrozumie, że cokolwiek nie zje, czy zje, czy nie zje, zginie. Kiedy człowiek wie, że idzie na śmierć, wtedy będzie krzyczał: ratuj. Głosząc Boże Słowo, musimy wiedzieć, czy ludzie znają swoje tragiczne położenie. Większość ludzi na świecie nie zna swojego tragicznego położenia. Myśli, że wszystko jest w porządku. Mam pytanie do was. Kto ma ostrzec ludzi w Mikołajkach? Że położenie jest niebezpieczne. Że położenie jest wręcz tragiczne. że wszystko to prowadzi do śmierci. Kto ma to zrobić? Proszę? Kościół, tak? Dlaczego? Bo my mamy kogoś, do kogo wiemy, że możemy krzyknąć. Synu Boży, ratuj. Ratuj mnie, ratuj mój dom. Przyjdź, działaj w moim kościele. Ratuj to miasto, ratuj tych ludzi. Bo my nie możemy nic zrobić. Gdzie nie spojrzysz naokoło, jest śmierć. Zjem, śmierć. Nie zjem, śmierć. Synu Boży, ratuj. Co zrobił Elizeusz wtedy? Jak ta historia idzie dalej? Co robić? Nie można tego jeść. Co zrobił Elizeusz? Mówi, przynieście mąki. Gdzieś tam wygrzebali, mieli jeszcze jakąś garstkę. Wygrzebali mąki i wrzucili tą garść mąki do kotła. Rozlali to wszystko, tą zupę ogórkową, z dzikich ogórków. Zjedli i okazało się, że można było to jeść. Zostali uratowani. Zjedli, nie otruli się i uratowali się od śmierci głodowej. Co to jest ta mąka? Z mąki się robi co? Chleb. Przyszedł później, wiele lat później, ktoś, kto był zapowiadany i powiedział tak. Ja jestem chlebem żywota. Tak? Kto mnie spożywać będzie, żyć będzie na wieki. Ja jestem chlebem żywota. To jest jedyny ratunek. Dla ciebie, dla mnie, dla twojego domu, dla tego miasta, dla tego kraju i w ogóle dla całego tego świata. Chleb, który zstąpił z góry. Bez tego chleba, tak jak wtedy bez tej mąki, wszystko jest trucizną, jest śmiercią. Zjem, zginę. Nie zjem, też zginę. Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł na świat, aby być ratunkiem dla tych, którzy zobaczyli swoje tragiczne położenie i krzyczą, Synu Boży, ratuj! Nie ma takiej trucizny, nie ma takiego problemu, na którą to ten chleb nie działa. Każdą truciznę potrafi zwalczyć. Każdą truciznę potrafi unieszkodliwić. Tak, że nic ona nam nie może zrobić. Nic ci nie może zrobić smutek. Nic nie może ci zrobić przygnębienie. Żadna gorycz nic u ciebie nie wskóra. Żadna uraza się długo u ciebie nie utrzyma. Dlaczego? Bo masz chleb. Chleb życia, który daje życie i utrzymuje cię przy życiu. Każda trucizna jest unieszkodliwiona. Kiedy wołasz, Synu Boży, ratuj. Wiecie, jakie są składniki tego chleba? Wiecie, teraz jak się idzie do sklepu, to kiedyś jak ja byłem mały i mama mnie wysyłała po sklep, do sklepu po chleb, to szedłem i mówię, bochenek chleba poproszę. I oni mi dawali bochenek chleba. Nikt mnie nie pytał, jaki, nie? Bo był tylko jeden. Ale teraz jak się idzie, to jak staniesz przed półką z chlebem, nie, to jest, to trzeba się nawybierać. Jeżeli chcesz kupić jakiś chleb, na chlebach są etykietki, tam jest napisane skład, nie? Takie ziarno, takie, to tam jest w tym chlebie i to, a tu jest miód, a w tym chlebie nie ma miodu, a tu kminek dodali, a tam dodali tamto, a tam dodali to. Ten jest z żytniej mąki, ten jest z sprzednej. Na etykietce można przeczytać. Jezus jest chlebem życia i wiecie, że w Słowie Bożym znalazłem taką etykietkę? Jaki jest skład tego chleba? Przeczytajmy. Filipian, 2:1. List do Filipian, 2:1. I czytamy. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. No, to jest pytanie, więc ja od razu wam chcę was zapytać, jak wy wierzycie, jaka jest odpowiedź na pytanie. Jest w Chrystusie zachęta, pociecha miłości, wspólnota ducha jest i jest współczucie i zmiłowanie w Chrystusie? To są składniki tego chleba. Z tego ten chleb się składa. To w nim jest. W nim to może, tak jak w chlebie jest mąka, jest miód może, jest kminek, czy co tam jeszcze, tak w Chrystusie mamy te wszystkie rzeczy. Jest w nim zachęta. Być może walczysz ze zniechęceniem. W jaki sposób możesz otrzymać zachętę? Jedz ten chleb. W nim jest zachęta. Jest? Jeszcze raz, to jest pytanie. Jest? Jeśli jest w Chrystusie jakaś zachęta, jest? Walczysz ze zniechęceniem. Być może przygnębia cię wszystko naokoło. Masz już dosyć tej sytuacji, która jest. Ręce opuszczasz. Jedz ten chleb. W nim jest zachęta. Czujesz się samotny. Być może opuszczony. Jest ci ciężko. W nim jest pociecha miłości. Jedz ten chleb. Może czujesz się odrzucony. W nim jest pociecha miłości. Jedz ten chleb. Jest wspólnota ducha. Jaka jest twoja relacja z twoim zborem, z twoim kościołem? Gdzie jest twoje serce? Jakie są twoje relacje z twoimi braćmi, siostrami? Jedz ten chleb. Tam jest wspólnota ducha. Grzech wdarł się do twojego życia. Są w twoim życiu rzeczy, których nie chciał, żeby tam były, których nie chciałbyś, żeby tam były. Może to jest grzech. W nim jest współczucie i zmiłowanie. Jedz ten chleb. Czy jesz ten chleb codziennie? Ja wczoraj mówiłem na punkcie zwrotnym. Im starszy jestem, tym bardziej doceniam takie proste rzeczy. Czy czytasz słowo codziennie? Jeżeli tego nie robisz codziennie, to nie dziw się, że głodujesz. To nie dziw się, że z głodu sięgasz po truciznę, po to, na co się natkniesz. A później źle się czujesz. Jedz ten chleb każdego dnia. Taką decyzję podejmij w swoim życiu. Będę się karmił tym chlebem, bo w nim jest zachęta, bo w nim jest współczucie i zmiłowanie, w nim jest wspólnota ducha, w nim mam wszystko, co mi jest potrzebne do życia. Czy to jest religijność taka? Takie rytuały religijne? Czytanie Bożego Słowa? Ja miałem taki okres, opowiadałem wczoraj, miałem taki okres w swoim życiu, że się zbuntowałem przeciwko czytaniu Biblii. Jestem wolny, mówię, co ja będę słowo czytał. I nawet pewnemu bratu mam, to był taki dojrzały brat i się nie zgorszył. Mówię, że 2 tygodnie już Biblii nie czytam, jestem wolny. Nie? Dzisiaj widzę swoją głupotę. To tak jakbym chciał być wolny od jedzenia chleba. Nie? I powiedzieć, ja nie będę jadł. Jestem wolnym człowiekiem i koniec. Nie będę jadł. Szybko by się to źle skończyło. Bóg ma dla ciebie codzienny chleb, w którym dostaniesz wszystko, wszystkie składniki odżywcze dla twojego serca, dla twojego życia. Jedz codziennie ten chleb. Bo wiele rzeczy tego świata, trosk tego świata, wiele rzeczy tego świata będzie chciało zatruwać twoje życie. Pamiętacie, co Jezus powiedział do Marii krótko? Do Marty. Kiedy Maria siadła u jego stóp i co robiła? Słuchała. Czyli co robiła? Można sobie wyobrazić, to tak jakby jadła, prawda? Tylko, że to nie był fizyczny pokarm. Ale ona słuchała słów Jezusa. Karmiła się. Ona już siedziała przy stole. A co Marta tymczasem robiła? Biegała naokoło tego fizycznego jedzenia, prawda? I co powiedział Jezus? On powiedział taką rzecz bardzo istotną. Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. A potrzeba niewiele. Do życia potrzeba niewiele. Najpierw twoje serce musi być nakarmione. Maria już je, a ty ciągle jeszcze przygotowujesz. Maria już się najadła, a ty ciągle się zbiegasz z gankami. Bóg w Jezusie może zaspokoić wszelki głód twojego serca, cokolwiek by to nie było. I kiedy twoje serce wypełni się tymi rzeczami, Jego rzeczami, będziesz mógł, nie będziesz mógł usiedzieć. Pójdziesz i przez tą miłość, którą on będzie wkładał w twoje serce, kiedy będziesz spożywał ten chleb, będziesz chciał się tym chlebem podzielić z innymi. Dlaczego Kościół dzisiaj nie bardzo chce się dzielić Ewangelią ze światem? Różne są przyczyny, oczywiście, pewnie, ale wiecie co, uważam, że jedną z tych przyczyn, być może jedną z bardziej istotnych jest to, że Kościół nie bardzo ma czym się podzielić. Jeżeli ja nie żyję Ewangelią codziennie, na co dzień, jeżeli codziennie nie jadam tego chleba, kiedy go mam mało i przygniatają mnie różne troski, i przygniata, i czuję się źle, bo jakieś trucizny włażam do mojego serca i do mojego życia, to czym się pójdę podzielę? Pójdę do świata i podzielę się z tym światem, który ma ogromną ilość troski, jeszcze moją troską i moją trucizną? O czym im opowiem? Jedz ten chleb codziennie, bo to jest chleb, który wypełni cię życiem. Prawdziwym życiem. Wypełni cię radością i pokojem. Wypełni cię miłością. I wtedy będziesz miał czym się podzielić. Nie usiedzisz w domu. Będziesz biegał i będziesz chciał się dzielić tym z innymi. W kościele są różne służby. Jest wielu ludzi, którzy usługują w kościele. Ale wiem z mojego własnego doświadczenia, jak to często jest. Moja służba długo była oparta na moim wrodzonym darze. Umiem mówić. Ale moje serce było przez wiele lat puste, dopóki nie zobaczyłem, że Jego obecność jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Że Jego chleb, to co On mi daje, jest dla mnie najważniejszą rzeczą. Kiedy spożyjesz tego chleba, kiedy będziesz nasycony, kiedy wypełni cię ten chleb, nie usiedzisz i pójdziesz usługiwać w mocy Ducha Świętego. Nie w mocy swojego talentu, nie w mocy jakiegoś daru, który Bóg ci dał i tak On ci to dał, ale w mocy Ducha Świętego. Wtedy zobaczysz, że ludzie w Mikołajkach są w tragicznym położeniu i giną. Czy jedzą, czy nie jedzą, giną. Cokolwiek nie ruszą, na cokolwiek się nie natkną, giną. Wtedy to zobaczysz, dopiero wtedy. I wtedy wstaniesz i pójdziesz. Podzielić się z nimi tym chlebem. Gdybyś miał bochenek chleba, cały bochenek, i spotkał na swojej drodze prawdziwie głodnego człowieka. Nie mówię takiego człowieka, który gdzieś tam wyrywa pod sklepem, nie? Ale prawdziwie głodnego człowieka. Podzieliłbyś się? Gdybym ja się nie podzielił w takiej sytuacji, co byś o mnie pomyślał? Tak. Kanalia, nie? Łobuz jakiś. Facet niewiele wart jest. Wiecie, co trudno mi jest uwierzyć w to, że my mamy i nie dajemy i nie dzielimy się. Myślę, że gdybyśmy mieli, chętnie byśmy się dzielili. Być może problem jest w tym, czy mamy, czym się nakarmiliśmy. Być może to, czym się nakarmiliśmy, nie nadaje się do dzielenia. bo wstydzimy się sami tego, czym się nakarmiliśmy. I nie chcemy się tym dzielić. Nie chcemy, żeby inni to zobaczyli. Jedz ten chleb codziennie. Ten chleb ma moc zniszczyć wszelkie trucizny. Wszystko, cokolwiek zatruwa twoje serce. Jeżeli to jest bunt, ten chleb potrafi zniwelować bunt. On potrafi ci przebaczyć. Chrystus potrafi ci przebaczyć. Boisz się strachu? Boisz się? Jest strach w twoim sercu? On jest schronieniem. Jakieś troski? On jest tym, który wspomaga, wspiera i prowadzi. Zniechęcenie? W nim jest zachęta. Czytaliśmy. Złe myśli? Oddaję w posłuszeństwo Chrystusowi. Zaufaj temu, który zwyciężył na Golgocie. On jest chlebem. On jest tym, który gdy nim się nakarmisz, zwyciężysz. Tak jak on zwyciężył na Golgocie. I wtedy jego zwycięstwo staje się twoim zwycięstwem. Wtedy dzieje się ta niesamowita rzecz i ona ma moc w naszym życiu. Ja jestem w nim, a on żyje we mnie. I stanowimy jedno. Ale na koniec powiedzcie, czy mamy wpływ na to, czym się karmimy, czy nie? Czyje to są wybory? To są nasze wybory, nie? To my wybieramy, czym się nakarmimy. I chociaż czasami głód podpowiada nam, weź byle co tam, na co się natkniesz, weź to. Musimy wiedzieć, że wiele rzeczy na tym świecie jest trujących. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Niech was Bóg błogosławi. Życzę wam obfitości tego chleba, abyście mieli tutaj na każdym spotkaniu waszym ucztę za ucztą, żebyście spożywali ten chleb w obfitości, a później dzielili go z innymi, aby inni też mogli się dowiedzieć, że nie muszą jeść byle czego, że jest pokarm, który daje życie i że nie muszą spożywać tego, co niesie śmierć, bo jest coś, jest taki pokarm, który daje prawdziwe życie i to życie wieczne. Amen.
Dajesz nam wiele możliwości. Dajesz nam, Panie, broń ku obronie, ku atakowi. Panie, ja wiem, że Ty chcesz, abyśmy wiedzieli, że jesteś zwycięstwo. Byśmy nie dali się niczemu zniewolić. Powołaj to na dowolności, a dowolności duchowej. Dowolności ku dobremu. Dowolności ku budowaniu. A nie zniewoleniu. Nie gorszeniu. Tobą, właśnie, który Ty nas powołałeś. Chwalimy się to. Za Panie błogosławie Twoje imię i w Twoim imieniu błogosławie też Kościół. Twój Kościół, który sam też powołałeś. Musimy wziąć tutaj wśród nas. Chcę, Panie, żyć tak, aby przynosić Tobie chlub, aby Twoje imię, Panie, było chwalone, Panie. Aby ludzie widząc nasze życie chwalili Ciebie.